kiedy i czy w ogóle warto wywoływać wymioty na własną rękę.
Więc to jest jedna z takich kwestii, na które jest wiele opinii i myślę, że nie wszyscy lekarze weterynarii będą się zgadzać ze sobą. Natomiast ja uważam, że nigdy nie ma takiej sytuacji, czy prawie nigdy nie ma takiej sytuacji, żeby warto było wywoływać wymioty na własną rękę w domu. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić wielu scenariuszy, kiedy to by było coś, co ja bym zaleciła. Dlatego, że zwykle sytuacja wygląda tak, że więcej będzie ryzyka z takiego samodzielnego wywoływania wymiotów niż plusów. Zwykle, jeżeli sytuacja jest na tyle poważna, że trzeba wywołać wymioty, naprawdę najlepiej pojechać do kliniki. I nawet jeżeli najbliższa klinika jest powiedzmy 2 godziny jazdy od was, najlepiej pomimo tego wsiadać do samochodu i po prostu jechać te 2 godziny, niż bawić się w wywoływanie wymiotów samemu. Przyczyna jest taka, że nie ma bezpiecznego środka do wywołania wymiotów w domu. Takim środkiem stosowanym, który zawsze można znaleźć w internecie i na forach, jest ta stara dobra woda utleniona, gdyż ludzie myślą, że jest dość bezpieczna, można psu podać wodę utlenioną, no i zwymiotuje. No niestety jest to dość niebezpieczny środek, może być bardzo niebezpieczne u kotów. W życiu bym nie zdecydowała się podać kotu wody utlenionej, ale także u psów. Woda utleniona może doprowadzić do poparzeń układu pokarmowego, może doprowadzić do pęknięcia żołądka. I jest kilka opisanych przypadków, w których opiekun próbował wywołać wymioty u psa przy pomocy wody utlenionej po spożyciu czekolady, przy czym okazało się później, że dawka czekolady, którą pies zjadł, była grubo poniżej dawki toksycznej, czyli to jest dawka, która nic by tego psa nie zrobiła złego. Natomiast opiekun podał wodę utlenioną, która doprowadziła właśnie do perforacji żołądka i niestety do śmierci psa. I to są przypadki po prostu z literatury, które można, no po prostu są opisane. Bardzo przykre sytuacje, natomiast to jest jak najbardziej scenariusz, który może się wydarzyć, więc ja osobiście nigdy nie polecam wywoływać wymiotów samemu. Myślę, że nie warto. Warto, jeżeli wydaje wam się, że to powinno się zrobić, warto zadzwonić gdzieś, porozmawiać z lekarzem weterynarii. Jeżeli oni faktycznie będą uważali, że w tym przypadku ten pies zjadł coś takiego, że oni by woleli, żebyście spróbowali wywołać wymioty w domu, niż przyjeżdżali do kliniki, no to oni wam mogą powiedzieć, jak najbezpieczniej to zrobić. Natomiast ja jeszcze nigdy nie miałam takiego przypadku, żebym ja coś takiego zaleciła moim klientom.
Jak z punktu widzenia lekarza weterynarii wygląda taki scenariusz, kiedy pies zje coś, czego nie powinien zjeść?
Więc pierwsze, co robimy, to oczywiście badanie kliniczne oraz zebranie takiego krótkiego wywiadu. Jeżeli wiemy, co pies zjadł, no to sprawa jest o tyle prosta, że jesteśmy w stanie sprawdzić, czy to jest coś toksycznego, czy nie. Niektóre rzeczy, tak jak właśnie ta wspomniana czekolada, jeżeli są podane w małych dawkach, które powiedzmy u dużego psa ta mała dawka, to może być dość dużo czekolady mlecznej na przykład, no to nieraz na tym się kończy. My obliczamy dawkę toksyczną, patrzymy, ile pies zjadł. Jeżeli to jest poniżej dawki toksycznej, to tak naprawdę nic nie trzeba robić. Można ewentualnie właśnie podać węgiel, żeby po prostu ten pies nie wchłaniał tego z układu pokarmowego. Natomiast jeżeli okazuje się, że jest to substancja toksyczna, to znowu, jeżeli psiak zjadł coś takiego w przeciągu powiedzmy 2 godzin, jak najbardziej możemy wywołać wymioty. Można to zrobić albo za pomocą specjalnego zastrzyku, albo za pomocą kropli do oczu. Wiem, że w Polsce te kropelki do oczu są bardziej popularne niż zastrzyki. Natomiast to wszystko zależy od substancji, gdyż są substancje, przy których pomimo tego, że one są niebezpieczne, nie powinniśmy wywoływać wymiotów. Tak będzie na przykład ze wszystkimi bateriami czy z jakimiś rzeczami, które na przykład mogą się pienić. Wtedy po prostu podejmujemy decyzje indywidualnie. Czasem trzeba usunąć tą rzecz endoskopowo, czasem trzeba na przykład zrobić płukanie żołądka. Jest to dość rzadkie, żeby trzeba było tak robić, natomiast może się tak zdarzyć. Czasem trzeba podać leki, które zneutralizują to, co pies zjadł. Natomiast taki standard, właśnie jeżeli pies zjadł dużo czekolady, no to zwykle staramy się jednak usunąć tą czekoladę z żołądka i to jest przez wymioty. Najlepiej to zrobić do 2 godzin. Natomiast już nieraz miałam tak, że na przykład psiak zjadł czekoladę albo jakąś dużą ilość oleju albo coś takiego w przeciągu powiedzmy 6 godzin. I pomimo, że teoretycznie już ta substancja nie powinna siedzieć w żołądku, czasem te takie oleiste substancje siedzą w żołądku o wiele dłużej, więc czasem właśnie nawet do tych 6 godzin można spróbować wywołać wymioty. No i później zależnie od tego, ile pies tego zjadł i jak niebezpieczna jest ta substancja, no to albo to jest ostatni krok, wywołujemy wymioty, pies wymiotował czekoladę, do widzenia, tutaj można wysłać ich do domu właśnie z jakimś węglem. Natomiast może się zdarzyć tak, że ponieważ ta substancja i tak część z niej może być dalej w organizmie i na przykład pies zjadł ogromną ilość, no to nieraz musimy przyjąć takiego pacjenta i hospitalizować go, na przykład podać mu płyny, zbadać krew, obserwować, podawać leki przeciwwymiotne, po prostu leczyć. Bardzo, bardzo to zależy od substancji, dawki, no i tego, jak długo czasu minęło i czy już są jakieś objawy, czy nie.
A co by było, gdyby pies dorwał się do worka z karmą i zjadł na przykład 5 kilo na raz?
Takie przypadki też już miałam i to zwykle szczeniaczki albo młode psy takie rzeczy wyprawiają. Więc może dojść do rozszerzenia żołądka, to może być bardzo bolesne. Jeżeli pies by właśnie zjadł 5 kilo na raz, znowu najlepiej pojechać do kliniki od razu i najlepiej wywołać wymioty, no bo w ten sposób pozbędziemy się przynajmniej większości problemu. Gdyż wywołując wymioty, to zwykle tak się mówi, że około 70-80% treści żołądka jesteśmy w stanie wydobyć. Natomiast jeżeli powiedzmy stało się to długi czas temu, nie wiem, nie było nas w domu 12 godzin i piesek zjadł sobie to, no to też to może być, tak jak mówię, bardzo bolesne. Niestety psy niektóre nie mają tego takiego sygnału w mózgu, który im mówi, że już się przeżarły i trzeba przestać, więc nieraz będą jeść i jeść, jeść, pomimo że boli je już bardzo brzuch. No i to może być dość poważne o tyle, że jest to bardzo bolesny stan. Zwierzę może się czuć bardzo źle. Układ pokarmowy może jakby mieć trudność z przetrawieniem i jakby przetransportowaniem tej całej treści pokarmowej. Więc czasem mi się zdarzyło tak, że takich pacjentów po tym, jak na przykład zrobiliśmy RTG, żeby zobaczyć, gdzie ta treść pokarmowa siedzi, no to musieliśmy ich hospitalizować na lekach przeciwbólowych, na płynach i po prostu leczyć symptomatycznie. Natomiast zwykle warto wywołać wymioty. Niedawno miałam takiego szczeniaczka u siebie, mały szczeniaczek, nie wiem, 5-miesięczny, który postanowił wypić cały olej, cały słoik oleju rybnego, takiego tranu chyba. No po prostu wypił chyba z 400 czy 500 mililitrów tego. No i na przykład to jest dość duże zagrożenie o tyle, że może wywołać zapalenie trzustki, może właśnie wywołać zapalenie układu pokarmowego. Więc to, co myśmy zrobili z tym szczeniaczkiem, wywołaliśmy wymioty. Co prawda psu było przykro, ale poczuł się zaraz o wiele lepiej. Więc tak, po prostu dzwoniłabym i jechałabym do kliniki.
Przychodzi mi jeszcze do głowy trzeci scenariusz, kiedy pies połyka jakiś niebezpieczny przedmiot, na przykład gwoździa. No, są niestety na tym świecie ludzie, którzy wyrzucają na trawniki gwoździe ukryte w kiełbasie, czego nie rozumiem. Co wtedy?
Zdarza się tak niestety. Wydaje mi się, że to są jakieś po prostu psychopatyczne ciągoty ludzi, którzy tak robią, no bo oni oczywiście wrzucają te gwoździe w mięsie specjalnie po to, żeby pies to zjadł. Znowu, to jest tak, że zależnie od tego, jak ostry jest ten przedmiot, czasem wywołanie wymiotów będzie bezpieczne i można to zrobić. Natomiast jeżeli na przykład właśnie pies by się najadł czegoś w stylu żyletki albo gwoździe, które są długie i bardzo ostro zakończone, no to to jest zawsze ten dylemat, co będzie dla psa bezpieczniejsze. Najbezpieczniejszą potencjalnie metodą jest wydobycie ich endoskopowo, czyli endoskopem, znieczulamy psa oczywiście, endoskopem dostajemy się do żołądka, czyli to jest taka kamerka i tam specjalny mamy taki przyrząd do łapania tych wszystkich ciał obcych, no i możemy je usunąć bezpiecznie. Najlepiej zrobić to, tak jak mówię, jak najszybciej, w ciągu tych 2, może 3 godzin jeszcze to powinno być w żołądku. Wiem, że niektórzy, to jest szczególnie jakiś popularny sposób w Hiszpanii i chyba słyszałam, że w Szwecji, to że niektórzy na przykład czasem podają coś innego do zjedzenia temu psu, żeby jakby ten materiał się tak okręcił wokół tych ostrych przedmiotów i żeby to przeszło przez układ pokarmowy. I wiem, że na przykład ludzie tak podają w Hiszpanii, to był sposób, gdy byłam tam na studiach, białe szparagi. Powiem tak, gdybym nie miała endoskopu albo gdyby opiekun odmówił endoskopu, nie moglibyśmy tego zrobić i nie mogłabym wywołać wymiotów, albo jeżeli faktycznie wywołanie wymiotów było bardzo niebezpieczne, może bym to zastosowała, ale wydaje mi się, że to jest dość ryzykowny sposób. No najlepiej endoskop. Czasem, znowu zależnie jak ostry ten przedmiot jest, na przykład kolczyk albo piłeczkę, albo coś, co po prostu nie jest ostre, no to jak najbardziej można wywołać wymioty u psa. Natomiast endoskop jest najlepszą opcją.
Jeśli chodzi o układ pokarmowy, to jeszcze przychodzi mi do głowy skręt żołądka.
To jest dość częsta przypadłość, głównie u psów ras dużych. My zawsze mówimy, że to się dzieje u psów z głęboką klatką piersiową. Czyli to są takie właśnie rasy w stylu dogi niemieckie, owczarki niemieckie, pudle, takie duże, standardowe, ale też może się zdarzyć nieraz u na przykład basetów, u wszelkich miksów dużych ras. Skręt żołądka, no to jest stan bezpośrednio zagrażający życiu. Jeżeli taki pies nie trafi na stół operacyjny od razu tak naprawdę, no to niestety to jest coś, co doprowadzi do śmierci w przeciągu, nie wiem, 10-12 godzin. Zwykle, znowu, objawy są dość niespecyficzne, natomiast bardzo często dochodzi do skrętu żołądka po pierwsze wieczorem albo w nocy, ale też jest to związane nieraz z ćwiczeniami fizycznymi po jedzeniu, czyli to jest zwykle tak, że taki pies się naje, po czym biega, no i wtedy po prostu żołądek może skręcić się, obkręcić wokół własnej osi. No i wtedy dochodzi po prostu też do niego, do jego rozszerzenia. Zaburza to dopływ krwi do wielu organów, no i dochodzi niestety zwykle do martwicy oraz śmierci. Zwykle objawy są takie, że pies wygląda, jakby chciał zwymiotować, natomiast nic, po prostu nic z niego nie wylatuje. Czyli tak się napina, jakby chciał zwymiotować, otwiera pysk i nic nie leci. Jeżeli takie objawy ma wasz pies i one są dość nagłe, no to lecimy z nim do weterynarza od razu. Nieraz później można też zauważyć, że zwiększa się obrys brzucha, czyli pies po prostu robi się taki jak bańka, no i znowu nie czekamy. Ale często na początku to jest właśnie taki niepokój, on trochę jakby tak biega, nie wie co się dzieje, no i właśnie ta próba wymiotów to jest bardzo, bardzo charakterystyczny objaw. Z tym nie czekamy nigdy, bo takie zwierzaki muszą trafić do lekarza, przejść stabilizację i po prostu trafić na stół chirurgiczny, żeby ten żołądek odkręcić i wykonać gastropekcję, czyli przymocować go do ściany jamy brzusznej. Zawsze jest to zabieg bardzo wysokiego ryzyka, natomiast bez niego no to jest jedyną opcją, w sensie nie ma ratunku dla zwierzaka. Więc warto o tym wiedzieć. Wszystkim opiekunom ras dużych właśnie, tych co wymieniłam, ale wszelkich właśnie dużych miksów też i innych ras, zawsze zalecam rozważenie profilaktycznej gastropeksji. Jest to zabieg przymocowania właśnie żołądka do jamy brzusznej, którego tam fiksuje w ten sposób, że zapobiega występowaniu skrętu żołądka. U takich ras właśnie jak owczarki niemieckie, to jest zabieg, który na przykład w Stanach Zjednoczonych wszystkie psy policyjne przechodzą i są badania, które pokazują, że skręt żołądka dzięki temu, który występował bardzo, bardzo często u tych psów policyjnych, właśnie owczarków niemieckich w przeszłości, po tym, gdy został wprowadzony ten zabieg jako profilaktyka, no to zminimalizowany jest do bardzo małego procenta, więc na pewno warto to rozważyć i warto omówić to z waszym lekarzem weterynarii, jeżeli macie takiego psa, żeby zapobiegać.
Czy to znaczy, że jeśli pilnujemy, aby nasz zwierzak nie biegał po posiłku, to ryzyko jest o wiele mniejsze?
Tak, jest kilka metod. Jak najbardziej warto pamiętać, nigdy nie ćwiczymy z psem, ani właśnie nie pozwalamy mu biegać po jedzeniu. Tak, 2 godziny po jedzeniu na pewno nie warto. Inna sprawa jest taka, że co zmniejsza ryzyko, to na przykład karmienie psa 2 razy dziennie zamiast raz dziennie. Wiem, że wydaje mi się, że większość ludzi teraz karmi 2 razy dziennie, przynajmniej tak z opiekunów, z którymi ja pracuję, natomiast kiedyś było tak, że karmiło się raz dziennie, no i przez to karmienie raz dziennie ten żołądek się bardzo rozszerza po tym jednym karmieniu, więc warto karmić 2 razy. No i wiem, że też na przykład karmienie samą suchą karmą też zwiększało ryzyko skrętu żołądka, gdyż ona jakby tak, gdy już jest w żołądku i się tak rozpulchnia, no to po prostu powiększa objętość tego żołądka bardzo. Więc warto na te wszystkie rzeczy zwracać uwagę. I na pewno, no ja na przykład mojego psa nigdy nie karmię nawet przed spacerem, tylko zawsze jedzenko jest po spacerze.
To jeszcze ostatnie pytanie z takich tematów żywieniowych. Czy twoim zdaniem coś zmieniło się w temacie otyłości u psów? Czy ta świadomość jest teraz większa i czy tych otyłych psów jest mniej?
Niestety moje obserwacje jest takie, że tych otyłych psów jest więcej niż było. Myślę, że otyłość to jest przypadłość, którą ma spokojnie 70% psów, które ja widzę w swojej praktyce. Naprawdę ciężko jest, szczególnie niektórych ras, zobaczyć psa, który jest odpowiedniej wagi. Wydaje mi się, że składa się na to wiele elementów. Wiadomo, że ciężko jest nam odmówić smaczków i to jest jeden z nich, natomiast też jest takie przyzwolenie społeczne, wręcz taki pogląd, że to jest tak, jak psy powinny wyglądać. Pamiętam, że nie wiem, czy to było w zeszłym roku, czy w tym roku, na Crafts w Wielkiej Brytanii, tam tej takiej dużej wystawie psów, najlepszą nagrodę w swojej kategorii, nie wiem, czy to było najlepsze, w tej rasie, czy w czymś innym, wygrał Labrador, który był masakrycznie otyły. Naprawdę, to ten pies, jakbym no po prostu przyszedłby do mnie do kliniki, no to pierwsze co, to bym go skierowała na właśnie terapię otyłości i to jest pies, który wygrał jakąś nagrodę za to, jak wygląda. Więc to jakby bardzo pokazuje nam, jak bardzo jako społeczeństwo przyzwyczaili się ludzie i w Wielkiej Brytanii, i w Polsce dzieje się to samo, do widoku otyłych psów. Ja mam nieraz duży problem, czy klienci moi mają duży problem, jeżeli mają psa odpowiedniej wagi, labradora na przykład, to jest taki standard, ale wiele innych piesków, spaniele mają ten sam problem, mopsy, wszystkie buldożki, większość psów, nieraz ci opiekunowie przychodzą i gdy pies wygląda fantastycznie, jest po prostu super w skali 5 na 9, czyli u nas mamy taką skalę body condition score, gdzie 5 na 9 to jest po samym środeczku odpowiednia waga, tam 1 to będzie taki bardzo, bardzo, bardzo wychudzony pies, 9 to będzie już taka skrajna otyłość. I przychodzą opiekunowie z takim pieskiem 5 na 9, ja badam psa, mówię, wszystko jest super, on wygląda elegancko i ci opiekunowie zawsze gdy przychodzi ten temat wagi, to mówią, że ile się oni nie muszą nasłuchać od innych opiekunów i rodziny, i ludzi w parku, i po prostu wszystkich ludzi, których spotykają, którzy im mówią, że ich pies jest za chudy. Wszyscy. I to jest bardzo ciężkie, wydaje mi się, że psychicznie dla tych ludzi, gdyż każdy dookoła im mówi, że oni dręczą i chcą zagłodzić swojego psa, podczas gdy to jest właśnie ten pies, który wygląda tak, jak wszystkie psy powinny wyglądać. I gdyby wszystkie psy były takiej odpowiedniej wagi, no to by się skończyło fantastycznie dla nich w kwestii zdrowia stawów, ryzyka jakichś chorób związanym z sercem i układem oddechowym, chorób autoimmunologicznych, ryzyka cukrzycy, no po prostu te wszystkie choroby, o które aż się prosi, gdy zwierzęta mają otyłość, no to ich ryzyko jest dużo zmniejszone u szczupłych, zwykłych psów, a już u piesków właśnie tych brachycefalicznych, czyli wszystkich mopsów, buldożków i tych bokserów z krótkimi pyszczkami, to tak naprawdę my te psy chcemy, takie są zalecenia, żeby one były nawet szczuplejsze. Idealna dla nich waga to by było na tej skali, żeby one nie były 5 na 9, żeby one były czwórką, czyli żeby były takie troszkę za szczupłe, gdyż to po prostu robi ogromną różnicę dla ich układu oddechowego i dla ich kręgosłupa oraz po prostu układu szkieletowego, czyli bioderek, stawów, gdyż polepsza to ich życie, to jak długo będą mogły żyć i jak duże ryzyko będą miały tych wszystkich chorób, które i tak jest ogromne u tych wszystkich psów. Natomiast z otyłością, no to niestety nieraz się kończy tak, że jak do mnie przychodzą do gabinetu mopsiki, które mają 8 lat, one wyglądają jak bardzo staruszki, ledwo chodzą na nogach, nie mogą po prostu sobie poradzić i otyłość odgrywa w tym ogromną, ogromną rolę.
Co powinniśmy wiedzieć o udarze cieplnym? Nie wiem, czy u Ciebie w Anglii to jest popularne.
Jest bardziej popularne, niż by się wydawało, gdyż w Anglii wiadomo, że takie upały to się nie zdarzają często, natomiast dużą kwestię ma tutaj to, że ponieważ zwierzaki tu są nieprzyzwyczajone do upałów, to nieraz już w temperaturach takich 23, 4, 5 stopni my widzimy nagłą falę udarów cieplnych. No bo zwierzaki, tak samo jak ludzie, po prostu są nieprzyzwyczajone do takich temperatur. Warto wiedzieć właśnie, że to nie zawsze musi być ogromny upał, żeby zwierzę dostało udaru. Jeżeli wasz zwierzak nie jest przyzwyczajony do tego, że dookoła jest 30 stopni, nie mieszka w Hiszpanii przez całe życie, no to tak jak mówię, już nawet ta taka nie super wysoka temperatura może doprowadzić do udaru. Na pewno warto pamiętać, jeżeli decydujecie się na właśnie wakacje ze zwierzakiem, że to, że wasz pies całe życie mieszka w Polsce i nic mu nigdy nie było, to jeżeli zabierzecie go do Hiszpanii i tam będzie 33 stopnie i nawet przejdziecie się z nim na półgodzinny spacerek, to może być już dla takiego psa zbyt wiele. Warto pilnować psów, pilnować, żeby właśnie nie wylegiwały się w słońcu zbyt długo, gdy jest gorący dzień, żeby nie ćwiczyły, nie biegały za piłeczką i nie szalały w słońcu, bo bardzo szybko może się to dla nich skończyć źle. I znowu, otyłe zwierzaki mają ogromne ryzyko udaru słonecznego, udaru cieplnego. I podobnie wszystkie zwierzaki, tak jak mówiłam, brachycefaliczne, są bardzo na to narażone. I warto właśnie pamiętać, że oczywiście w czasie upałów z psami nie wychodzimy w ciągu dnia najlepiej. Najlepiej wejść rano na siku, a później kolejny spacer sobie zarezerwować na późny wieczór, najlepiej gdy już słońce zaszło albo gdy zachodzi, i odpuścić sobie długie spacery. Nic, nigdy żaden pies nie umarł od braku godzinnego spaceru w jeden dzień, natomiast od takiego godzinnego spaceru w słońcu, no niestety miałam wiele przypadków, mamy co roku wiele przypadków, które niestety pomimo udzielonej pomocy kończą się śmiertelnie. I warto właśnie pamiętać, że nawet ten, powiedzmy, brak aktywności, czyli właśnie po prostu leżenie przez długi czas w słońcu, może doprowadzić do udaru. Miałam jeden taki przypadek w zeszłym roku, bardzo smutny, gdzie pies wcale nigdzie nie biegał, leżał w ogródku na słońcu. Był to dość otyły pies i po prostu wylegiwał się przez 6-7 godzin, i gdy do nas dotarł, jego temperatura to było ponad 42 stopnie, i pomimo tego, że staraliśmy się uratować tego psa od razu, no to skończyło się to śmiercią tego zwierzaka, bo doszło do po prostu wielonarządowej niewydolności, i nie udało się go uratować. Bardzo smutna historia, i są to rzeczy, którym naprawdę można zapobiec bardzo łatwo, więc jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, to po prostu lepiej odpuścić, lepiej właśnie nie ćwiczyć, nie siedzieć na słońcu, niż później żałować. Warto też wiedzieć, jakie są objawy. Więc pierwszym takim objawem, który będziecie mogli zobaczyć, no to jest to, że pies zaczyna dyszeć. I dyszy, dyszy, dyszy i po prostu nie uspokaja się, pomimo że na przykład już nie jest na tym słońcu, już jest w domu i wcale nigdzie nie biega, no to ten oddech może być bardzo przyspieszony. Oczywiście pies może też być ciepły w dotyku, natomiast ciężko jest to czasem określić, szczególnie jak zwierzak ma dużo futra. Dlatego najlepiej mieć termometr taki z gumową końcówką. Termometr rektalny. To jest właśnie coś, co być może mogłybyśmy dodać też do tej apteczki, o której rozmawiałyśmy wcześniej, żeby mieć taki termometr, no i oczywiście trochę żelu, no i żeby móc zmierzyć temperaturę psa. Bo to jest coś, co Wam dużo powie. Jeżeli ta temperatura będzie wysoka, normalna temperatura u psów jest tak do około 39,3. I temperatura będzie wysoka, no to wiecie, że już. Na pewno przypuszczalnie pies ma udar cieplny. Nieraz ta temperatura może dochodzić do masakrycznych właśnie wartości, jak 42 stopnie, to jest już bardzo niebezpieczne, ale nawet właśnie koło po 40, 41, na pewno bardzo bym się martwiła. I to jest przypadek, w którym Wy możecie w domu zacząć udzielać pierwszej pomocy, jeszcze zanim traficie do kliniki. Oczywiście najlepiej skontaktować się też z kliniką, ale najważniejsze jest, żebyście natychmiast zaczęli schładzać takiego psa. Można go schładzać chłodną wodą, nie zimną, ale chłodną. Nie wrzucamy psa do wanny, ale możecie go jak najbardziej polewać. Możecie go ułożyć na chłodnym ręczniku, wiatrak na niego nastawić. Jeżeli macie klimatyzację, no to w ogóle ekstra. Jeżeli jedziecie samochodem, włączcie klimę jadąc do przychodni. Można na opuszki polać opuszki spirytusem. To jest taka kontrowersyjna dość metoda, gdyż nie wszyscy ją polecają. Niektórzy mówią, że nie pomaga to schładzać organizmu, a tylko powoduje jakby wazokonstrykcję, czyli skurczenie naczynek obwodowych. Natomiast zdania są podzielone. Można spróbować to zrobić. Warto nie kłaść na przykład mokrego ręcznika na psa, gdyż to jakby utrudnia oddawanie ciepła, ale warto zacząć to chłodzenie jeszcze zanim dotarliście do kliniki. Oczywiście zawsze zalecam skontaktować się z lekarzem weterynarii i przywieźć psa, żeby mógł go też zbadać i zobaczyć, jak poważna jest sytuacja. Ale jeżeli chłodzicie psa sami, to też pamiętajcie, żeby kontrolować, jego temperaturę. Nie chcemy doprowadzić do hipotermii, czyli spadku temperatury poniżej normalnych wartości, więc warto patrzeć, jak ta temperatura psa się zachowuje i przestać chłodzenie organizmu, gdy ona jest około 39 stopni, gdyż jeżeli będziecie chłodzić go dalej, no to po prostu może doprowadzić do hipotermii i to też może być bardzo niebezpieczne, więc nie przesadzamy.
Skoro udary są takie częste, to czy częste są też odwodnienia u psów?
Bardzo częste są odwodnienia. Tak naprawdę odwodnienie może być konsekwencją wielu różnych chorób. Takie standardowe wymioty i biegunki, które zależnie od nasilenia mogą doprowadzić tylko do lekkiego odwodnienia i ono może być skorygowane przez to, że pies napije się więcej wody albo dostanie elektrolity, ale może też odwodnienie być bardzo niebezpieczne i to szczególnie u młodych zwierzaków, u szczeniaczków, ale też u starszych psów z jakimiś chorobami towarzyszącymi. Oraz w przypadkach takich bardzo nagłych, ostrych wymiotów i biegunek, to tak naprawdę odwodnienie jest najbardziej niebezpiecznym skutkiem tego, co się dzieje. I to odwodnienie może być śmiertelne, gdyż dochodzi później do po prostu zaburzenia krążenia do wszystkich najważniejszych organów, no i wtedy może dojść do śmierci psa. Więc ja się z odwodnieniem spotkam bardzo często, szczególnie u zwierzaków, które są młode, starsze. No i z odwodnieniem tak naprawdę, jeżeli ono właśnie jest na tyle poważne, żeby doprowadzać do tego, że zwierzak się gorzej czuje, właśnie jest osłabiony, nie wstaje, no to nie jest coś, co my będziemy w stanie wyleczyć w domu, to nie jest coś, co jesteśmy w stanie właśnie podać psu więcej wody, no bo dochodzą tam zaburzenia elektrolitów i to zwykle trzeba wszystko skorygować kroplówką, która w większości przypadków musi być podawana dożylnie, gdyż kroplówki podawane podskórnie nie nawadniają pacjenta tak dobrze, jakbyśmy chcieli. Więc tak, jak najbardziej spotykamy się z tym bardzo często.
Masz jakieś wskazówki dla opiekunów psów, które nie bardzo lubią pić?
Na lato jak najbardziej kostki lodu są bardzo spoko opcją. Wiele piesków będzie lubiło kostki lodu zamiast po prostu zwykłej wody. Są też napoje z elektrolitami, które można kupić i one będą taką smakową wodą. Ona niby wielokrotnie ma smak, nie wiem, kurczaka albo wołowiny. Nigdy nie próbowałam i nie wiem, na ile to jest prawdziwe, no ale wiem, że psy nieraz bardzo lubią, więc można to próbować. Można też, jeżeli wasz zwierzak na przykład powinien dostawać więcej płynów, gdyż takie macie zalecenie od lekarza, no to warto na przykład rozważyć mokrą karmę zamiast samej suchej karmy, albo w ogóle podawać mokrą. Można też dodać trochę wody do tej karmy jeszcze dodatkowo. Fontanny z wodą są jak najbardziej fajną opcją. Wiem, że nie na wszystkie pieski to działa, natomiast niektóre lubią, jak woda się rusza. No i chyba to tak z grubsza większość pomysłów.
Wiele osób przed różnymi zabiegami obawia się znieczulenia. Czy faktycznie jest się czego obawiać?
Każde ryzyko ma znieczulenie. I to jest niezależnie, czy mówimy o medycynie weterynaryjnej, czy medycynie ludzkiej. To jest taka formułka, którą zawsze ja muszę powiedzieć i poinformować po prostu każdego opiekuna, że niestety ryzykiem każdego znieczulenia, nieważne jak krótkie, jak lekkie ono jest, no to ryzykiem każdego znieczulenia jest śmierć. To się zdarza bardzo, bardzo rzadko. Naprawdę postępy w medycynie weterynaryjnej są ogromne i jeżeli, no nie wiem, na przykład znacie takie znowu legendy, że lub macie takie historie, że nie wiem, piesek waszej cioci 15 lat temu czy 20 lat temu poszedł i się nie wybudził z narkozy. Myślę, że to się zdarzało kiedyś dużo częściej niż teraz. Wiadomo, że może się to dalej stać, bo po prostu reakcja organizmu na lek może być nieprzewidywalna, więc pomimo tego, że będziemy dobierać najbezpieczniejszy protokół znieczulenia i zwierzę będzie nawet przebadane na wszystkie strony, to tego ryzyka wyeliminować się nie da. Natomiast ja sama nie obawiam się znieczulenia. Znieczulam swoje zwierzęta, gdy tego potrzebują. Znieczulam pacjentów codziennie i to śmierć pacjenta w znieczuleniu, pomimo że zdarza się, każde, na przykład u każdego lekarza weterynarii kiedyś się to zdarzy, natomiast to nie jest coś, co my byśmy widzieli na co dzień. To jest tak, że przez 5 lat mojej kariery ja miałam raz pacjenta, który po prostu miał komplikacje na tyle duże w znieczuleniu ogólnym, że się z tego nie obudził i niestety nie wiemy dlaczego i do dziś jakby nie dowiedzieliśmy się, co u tego psa było, że on się nie wybudził. Natomiast jeżeli pomyślicie sobie, że ja psów znieczulam po prostu dziesiątki i kotów i innych zwierząt, dziesiątki co tydzień, no to nie jest duży procent. Warto zrobić badania przed znieczuleniem, żeby wychwycić wszystkie takie potencjalne choroby, o których możemy nie wiedzieć. Takie badania krwi to jest zupełna podstawa. Jeżeli są wskazania do echa serca, no to jak najbardziej warto też je rozważyć, żeby po prostu wiedzieć, że zrobiliśmy wszystko przed znieczuleniem, żeby się upewnić, że to będzie jak najbardziej bezpieczne. No i wiadomo, że też dobór leków do znieczulenia jest bardzo ważny, natomiast to pozostaje w kwestii lekarza weterynarii. Myślę, że po prostu trzeba znaleźć lekarza weterynarii, którego się dobrze zna, któremu się ufa i wtedy nawet u piesków chorych, nawet jeżeli na przykład z tym serduchem coś się dzieje, ale choroba serca jest stabilna, to jak najbardziej można ich bezpiecznie znieczulać. To nie jest tak, że tego się nie da zrobić. Jest dużo takich, w sensie jest dużo strachu wśród właścicieli przed znieczuleniem, natomiast prawda jest taka, że da się to zrobić bezpiecznie. Nigdy to nie jest 100% bezpieczeństwa, natomiast to nie jest coś takiego, co by nie wiem, było 1 na 10 albo jakieś takie ogromne, ogromne ryzyko. Warto po prostu upewniać się, że to, gdzie będziemy wykonywać zabieg naszego zwierzaka, to jest miejsce, któremu ufamy, lekarze, którym ufamy i którzy zrobią wszystko, żeby nasz zwierzak przeszedł przez to znieczulenie bezpiecznie.
Czym się różni narkoza od sedacji?
Narkoza od sedacji różni się głębokością znieczulenia. Sedacja jest jakby, to jest tak nazywane często głupim jasiem. To jest podanie leków, które jakby uspokajają zwierzę i często sprawiają, że ono jakby śpi. Natomiast nie jest to na tyle głębokie znieczulenie, żeby na przykład pacjent mógł mieć przeprowadzany zabieg chirurgiczny, albo żeby po prostu pacjent miał zniesione wszystkie czy większość odruchów i żeby mógł być zaintubowany. W większości przypadków, jeżeli pacjent jest pod narkozą, no to wszystkich tak naprawdę, ja na przykład intubuję pacjentów, czyli po prostu zakładamy rurkę do intubacji, którą dostarczamy tlen oraz jeżeli mamy wziewkę, no to też dostarczamy te leki anestetyczne. Natomiast sedacja to jest taki zwierzak, który trochę śpi, natomiast będzie dalej nam odpowiadał na przykład czucie bólu, będzie w wyższym stopniu zachowane, jakieś różne odruchy będą w większym stopniu zachowane. Dużo ludzi myśli, że sedacja jest bezpieczna od narkozy. Wydaje mi się, że to bardzo zależy od kwestii indywidualnych i też od tego, z jakiego powodu tego zwierzaka sedujemy. Będą faktycznie zwierzaki, które potrzebują tylko lekkiej sedacji, na przykład do zdjęcia RTG, wszystko inne jest z nimi ok, więc tylko potrzebują troszkę sedacji albo do USG, albo do jakichś innych zabiegów i faktycznie to może nie być aż tak inwazyjne. Natomiast są rasy, u których sedacja może być bardziej niebezpieczna i to będą zwierzaki wszystkie, które mają jakieś problemy z układem oddechowym, na przykład zapadającą się tchawicę albo zaburzenia w pracy krtani i wszystkie te pieski, które już wspominałam wcześniej, czyli brachycefaliczne, u nich sedacja może być o wiele bardziej niebezpieczna niż pełna narkoza, gdyż te psy mają po prostu skrócony układ oddechowy, nieraz mają przerost podniebienia miękkiego, mają bardzo dużo tkanek miękkich też w obrębie po prostu nosogardzieli. I nieraz, jeżeli im podamy tylko troszkę sedacji, żeby one spały, ale nie mamy zabezpieczonych tych dróg oddechowych, to jest ogromne ryzyko, że te drogi oddechowe mogą się na tyle zapaść, że pies nie będzie w stanie oddychać. Więc u takich piesków bardzo często ja zalecam pełną narkozę, nawet właśnie do zdjęcia RTG, gdyż po prostu jest to bezpieczniejsze dla nich.
Spotykasz się często z zadławieniami przez patyki albo piłki?
Nie spotykam się z tym na szczęście często, natomiast gdy się spotykam, no to może być to bardzo dramatyczne. Raz miałam pacjenta, który właśnie zadławił się piłką. To był pies dużej rasy, bawił się i on był w ogóle w takim psim przedszkolu, w sensie takim jakby, no przedszkolu, gdzie opiekunowie oddają swoje psy na dzień, gdy pracują. Nie wiem, jak popularne jest takie rozwiązanie w Polsce, natomiast w Anglii jest dość popularne. No i po prostu piłka stanęła mu w gardle. Ten pies był ledwo przytomny, gdy do nas dotarł. I to, co tego psa uratowało, to, że w tej piłce była dziura. W sensie, że ta piłka nie była taka zupełnie lita, tylko że miała taką małą dziurkę i tylko dzięki tej dziurce pies po prostu dostawał i jeszcze był w stanie oddychać i miał dostarczany tlen jakikolwiek. Myśmy musieli tego psa natychmiast znieczulić i tą piłkę usunąć. Było to bardzo, bardzo trudne do zrobienia, na szczęście się udało. Na pewno warto to rozważyć, gdy wybieracie zabawki dla swoich psów, gdyż właśnie piłeczki, szczególnie warto dobrać rozmiar piłki do waszego psa. Na pewno taka piłka, która będzie w dobrym rozmiarze dla spaniela, to nie jest ten sam rozmiar piłki, którą może się bawić labrador. Gdyż po prostu ona, gdy jest za mała, no a pies się bardzo cieszy, wbiega, chce złapać piłkę, może po prostu ona mu wlecieć za głęboko. Więc warto myśleć o rozmiarze piłki, ale właśnie też o tym, żeby ta piłka miała jakąś dziurę, bo takie przypadki się zdarzają i niestety, jeżeli wasz pies zadławi się taką piłką, ona mu stanie w gardle, wy możecie próbować ją wydobyć. Jest taki specjalny chwyt, w którym możecie położyć psa na grzbiecie i jakby palcami wypchnąć tuż za tą piłką na jego szyi i starać się, żeby ona wyleciała. Jest to ciężko opisać bez obrazków i bez jakby zdjęcia, jak to ma wyglądać, natomiast warto wiedzieć, jak coś takiego wygląda, tak czy siak, żeby umieć to zrobić. Natomiast to jest taka sytuacja, w której jeżeli w tej piłce nie ma żadnej dziury, wasz pies się zadławi, no to tak naprawdę macie 3-4 minuty, żeby doszedł do kliniki, żeby ta piłka była usunięta, no co realistycznie nie uda się. Więc ten pies może po prostu tego nie przeżyć, bo zanim dotrzecie do weterynarza, to po prostu już będzie za późno. Więc warto, żeby piłka miała dziurkę. Najfajniejsze są takie piłki, które mają, w ogóle są na dziurce, dziurkę mają, jeszcze są na sznurku, żeby w ogóle zapobiegać temu, żeby to się nie mogło nigdzie dostać. Patyki też, natomiast patyk dużo więcej może po prostu utknąć dużo częściej gdzieś tam w pysku, pomiędzy zębami się tak może zaklinować. Wiadomo, że czasem niektóre jakieś odłamki mogą być też zaaspirowane do dróg oddechowych. Rzadko on utknie w przełyku, natomiast na patyka pies się może też nadziać. Ogólnie ja patykom mówię duże nie. Mojemu psu nigdy nie rzucam patyka i nie polecam rzucać patyka psu. To nie jest zabawka bezpieczna dla psa.
Opowiedz nam jeszcze o swoim psie. Jak do ciebie trafił?
Pedro trafił do mnie z Polski, gdy chciałam zaadoptować pieska, to bardzo chciałam adoptować psa, nie chciałam kupować, gdyż chciałam psa dorosłego i chciałam też po prostu jakiemuś zwierzakowi pomóc. U mnie zawsze w domu było dużo znajd, więc też tak chciałam kolejnego psa mieć. I adoptowałam go z Polski poprzez taką fundację. Nie wiem, czy ona dalej istnieje, natomiast ona wtedy właśnie pomagała wyadoptować zwierzaki z takich różnych schronisk w Polsce do Wielkiej Brytanii. Adoptowałam go jako psa dorosłego. Przypuszczamy, że on miał około 6 lat i to był piesek, który był zabrany ze schroniska w Radysach. Czyli tej takiej ogromnej, ogromnej umieralni psów, z której ta fundacja, od której go adoptowałam, uratowała go, wzięła go do siebie na ten czas, zajęła się nim, bo te psy w tym schronisku nie miały imion, nie miały szczepień, nie miały nic, więc zamiast numeru dostał imię Amigo, więc jeszcze nie Pedro, natomiast już tak hiszpańsko brzmiące. No, i oni szukali domu dla tego pieska, a ponieważ ja szukałam psa, który będzie mógł żyć w zgodzie z moim kotem i będzie spokojnym pieskiem, który będzie mógł ze mną chodzić codziennie do pracy, no to gdy skontaktowałam się z tą fundacją, po tym, gdy przeczytałam jego opis, no to okazało się, że to jest pies idealny dla mnie. Nie wierzyłam w to, mówiąc szczerze, bo wiadomo, że nieraz opisy są takie, że one brzmią zbyt dobrze. Natomiast po tym, jak adoptowałam Pedra i go poznałam dobrze, to okazało się, że naprawdę ten opis był idealny i ten pies idealnie wpasował się w nasze życie. Adoptowaliśmy go 3,5 roku temu. No i tak naprawdę ta fundacja też nam pomogła z transportem jego z Polski do Wielkiej Brytanii i przyjechał tu taki wystraszony, nie wiedział, co się dzieje, ale już pierwszego dnia wprowadził się do nas do mieszkania, obwąchał wszystkie kąty, obwąchał kota, stwierdził, to jest okej. Okay. No i zadomowił się u nas bardzo. Pedro jest miksem ras, który nie mamy pojęcia, jaki to jest miks, taki typowy kundelek polski. Krótkie nogi, długie ciało. Wszyscy, co go widzą, to pytają, czy to jest jakiś miks jamnika z owczarkiem niemieckim. No, wydaje mi się, że może gdzieś tam wiele pokoleń temu jakiś tam owczarek i jakiś jamnik się może trafiły. Natomiast nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, jak to genetycznie wygląda, ale jest bardzo spokojnym pieskiem. Tak jak mówiłam, jeździ ze mną do pracy, więc dyżuruje codziennie, ma dyżur weterynaryjny. No jest przekochany.
Jak kot na niego zareagował?
Kot był zdegustowany na samym początku. Natomiast mój kot nigdy wcześniej nie mieszkał z psem. Myśmy mieli psy w domu rodzinnym, natomiast ponieważ jeden z naszych psów to był taki szalony fox terrier, który na koty by najchętniej polował, no to koty musieliśmy izolować od psów, także psy żyły na parterze, koty żyły na piętrze. Więc przez pierwsze 2 dni mój kot gruby był zdegustowany tym przybyszem, natomiast bardzo szybko go zaakceptował. Pedro jest taki, że nie prześladuje kota, nie ma jakichś zapędów, żeby też jakoś super blisko się z nim kumplował. Natomiast na tyle się dogadali, że już po tygodniu wspólnie mogli spać na jednej kanapie i tak zostało do dzisiaj, więc tak sobie koegzystują. Może nie ma tam wielkiej miłości, ale nie ma też nienawiści, nie ma jakichś walk o przetrwanie, więc wydaje mi się, że trafiliśmy idealnie.
Czy Pedro wymagał jakiegoś leczenia? Bo wiadomo, że z tymi fundacjami to różnie bywa.
Więc muszę przyznać, że akurat z tą fundacją, z której ja go adoptowałam, oni byli bardzo transparentni. Nie wymagał on jakiegoś większego leczenia. Jedyną rzeczą, którą musiałam u niego wyleczyć, to były jego ząbki. On przez to, że w tym schronisku w Radysach był przez 1,5 roku, wydaje mi się, że przez ten cały czas po prostu gryzł metalowe pręty, więc jego zęby były w dość złym stanie, o tyle, że były wszystkie po prostu bardzo starte, niektóre wręcz były przełamane na pół. No więc musiałam mu te ząbki wyleczyć, niektóre musiałam usunąć. Natomiast tak to wszystko z nim było okej. Okay. Wiem, że głównym też problemem, z którym tak naprawdę poradziła sobie fundacja, było to, że on był dość otyłym psem, gdy go oni wyciągnęli z tego schroniska, gdyż ważył on wtedy około chyba 28 kilo. No, natomiast obecnie wygląda ok i waży 20, no więc możecie sobie wyobrazić, jakim był klockiem, ale przez te 3 miesiące, które, czy 4, które był w fundacji, no to oni zajęli się odchudzeniem go i doprowadzeniem go do normalnej wagi, więc żadnych innych przypadłości na szczęście nie ma.
A ogólnie sama diagnozujesz swoje zwierzaki, czy jako lekarze weterynarii też macie coś takiego, że wolicie oddać zwierzaka w ręce kogoś innego, żeby był bardziej obiektywny?
Wydaje mi się, że to jest bardzo indywidualna sprawa. Ja sama diagnozuję moje zwierzaki i leczę. Oczywiście do tego momentu, do którego bym leczyła wszystkie zwierzaki wszystkich swoich pacjentów, czyli gdy dochodzi do tego momentu, gdy uważam, że zwierzak powinien iść zobaczyć specjalistę, no to odsyłam do specjalistów. Natomiast wydaje mi się, że lekarze weterynarii dzielą się właśnie na dwa typy. Na typ taki, który... Ja to sam sobie zrobię, ja to zrobię najlepiej i to jestem ja niestety w tym typie, więc jeżeli ja znieczulam swojego zwierzaka albo właśnie będę robiła sanację zębów czy tam usuwanie zębów czy jakieś takie proste zabiegi, to ja to po prostu sobie zrobię sama, bo uważam, że ja to zrobię najlepiej u swojego psa. Natomiast zdarzają się też właśnie tacy lekarze, którzy sami to przyznają, że po prostu przy swoim zwierzaku tracą głowę i nie mają tego takiego obiektywizmu lekarskiego, tylko po prostu wchodzą w tryb opiekun i nie są w stanie przyłączyć się w tryb klinicysta. I wtedy oni wolą, żeby to po prostu jakaś koleżanka albo kolega im zwierzaka diagnozowali. I ja to zupełnie rozumiem. Wydaje mi się, że wcale nie jest lepiej czy gorzej być w jednym z tych obozów. Jak najbardziej obie opcje są ok. Ja musiałam mojego kota kilka razy odesłać do specjalisty i jak najbardziej, kiedy po prostu dochodzi do tego momentu, że trzeba wysłać do specjalisty, to ja to robię. Tak samo jakbym zrobiła z każdym innym pacjentem. Natomiast tak na co dzień to jak najbardziej ja mogę wszystko z nimi zrobić.
To była ostatnia część naszej rozmowy. Dajcie znać, jak Wam się podobało. Pamiętajcie też, że możecie zgłaszać swoje pomysły na kolejnych gości, a na Instagramie co jakiś czas wrzucam okienko, żebyście mogli też zadawać swoje pytania. Do następnego podcastu.